Dzień dobry ze studia Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie. Kłania się Zbigniew Bartuś, a w naszym studiu gościem jest profesor Dariusz Rosati, były minister spraw zagranicznych z lat 90., z połowy lat 90., ale aktywny wciąż człowiek śledzący doskonale wszystko to, co się dzieje w polityce, w geopolityce i z tym, dlatego też pozwalamy sobie pana profesora zapytać o rzeczy, które są bardzo szeroko dyskutowane, nie tylko w Polsce, ale na salonach europejskich, ale nie tylko na salonach, po prostu w domach. Ściera się od zawsze w ramach Unii Europejskiej, ścierają się takie dwie tendencje, jedna jest do takiej bardzo większej integracji, druga do jednak rozluźniania więzów, delikatnie mówiąc, co się w przypadku Wielkiej Brytanii skończyło, jak skończyło, wiemy wszyscy jak. I pytanie jest, czy wobec tych wyzwań dzisiaj, które mamy, takich globalnych, one wykraczają poza granice Unii Europejskiej, takich jak cyfryzacja, takich jak zmiana źródeł energii, związana z tym zmiana geopolityki tak naprawdę światowej, który kierunek panu się wydaje bardziej sensowny dla państw Unii Europejskiej?
No mnie się wydaje, że państwa europejskie właściwie nie mają alternatywy, muszą się dalej integrować, dlatego że one w pojedynkę nie są w stanie stawić czoło współczesnym wyzwaniom. To, co pan, do czego pan nawiązał, no takim choćby jak pandemie, jak zmiany klimatyczne, jak no zagrożenia wynikające z konfliktów zbrojnych w okolicach Europy, wokół naszych granic. Także Europa musi się integrować. Ale tak jak pan powiedział, na ten temat różne kraje mają różne poglądy. To, co widzimy w tej chwili od kilku lat, co ma miejsce, to to, że następuje proces zacieśniania integracji i pogłębiania w gronie państw członkowskich strefy euro. Na
no
pewno.
Właśnie, no ale co?
One budują nowe instytucje, budują unię bankową, kapitałową, tworzą wspólny budżet, mają instrumenty stabilizacyjne przeznaczone tylko dla nich. A poza tą strefą pozostają kraje nienależące do strefy euro, które no powoli niestety odpływają na peryferię Unii Europejskiej. Dla nich będzie mniej pieniędzy, poczucie solidarności czy współodpowiedzialności z tymi państwami na peryferiach, takimi niestety jak Polska obecnie, będzie słabsze, a to będzie rzutowało na bezpieczeństwo tych krajów i na możliwości ich rozwoju. Dlatego to jest proces nieodwracalny, właśnie dlatego jak powiedziałem, że państwa europejskie, te większe, te bardziej zaawansowane rozumieją, że w pojedynkę nie dadzą rady. I muszą, żeby stawić czoło Chinom, Indiom, Stanom Zjednoczonym na rynkach światowych, muszą być zintegrowane.
Ale mówią jasno, nam taki sygnał wysyłają od dłuższego czasu. Nie chcecie, proszę bardzo, możecie być Europą innej prędkości. Na razie się nie mówi mniejszej prędkości, tylko drugiej prędkości.
Tak, tu akurat słowo prędkość to jest taki rzeczywiście publicystyczny zwrot, który używamy od wielu lat, ale tu głównie chodzi o pogłębienie integracji, prawda? O, krótko mówiąc, wspólne wykonywanie pewnych kompetencji, które poprzednio były zarezerwowane dla państw narodowych. To jest właśnie polityka pieniężna. Każdy kraj kiedyś się szczycił, że ma własną walutę. Okazuje się, że w takich sytuacjach jak ta bardziej opłacalne jest mieć wspólną walutę. To są powoli
nawet
działania.
Nawet jeżeli się miało markę, prawda? Tak mocną walutę jak
nawet markę. Jak się miało tak mocną, taką walutę jak mocna marka. Ale to także są obszary takie jak obszar bezpieczeństwa czy polityki zagranicznej. Jeśli Europa chce być graczem na skalę światową, a jeśli też chce być zdolna do obrony przed agresywnymi sąsiadami takimi jak Rosja, czy też ma skutecznie bronić swoich granic przed napływem niekontrolowanym migrantów, to oczywiście musi mieć wspólną politykę także migracji, wspólną politykę bezpieczeństwa, wspólną politykę zagraniczną. To są kompetencje tradycyjnie zarezerwowane dla rządów narodowych. Ale Europa sobie zdaje sprawę, że musi coraz bardziej koordynować te działania.
Ta prędkość to jest nie tylko alegoria integracji, ale też tempa rozwoju, bo bardzo często kojarzy się integrację, że ona nam da jakby większe możliwości rozwoju w przyszłości bardzo wielu rzeczy, no przecież uczestniczymy w wyścigu technologicznym z wielkimi graczami, którzy dotychczas robili to lepiej niż my. Czy my jako Polska w pojedynkę jesteśmy w stanie wymyślić coś lepszego niż Dolina Krzemowa? No nie wiem.
No oczywiście, że nie, dlatego że do tego to trzeba naprawdę bardzo wielu czynników, a jednym z nich jest wielki rynek amerykański, najbogatszy na świecie, największa gospodarka świata. To nie przypadkiem tam powstała Dolina Krzemowa. Ale wracając na rynek, na podwórko europejskie, uważam, że Polska traci wielką szansę. Uważam, że ten pociąg nam odjeżdża z peronu.
Możemy jeszcze wskoczyć?
Możemy właściwie w każdym momencie przyspieszyć i dołączyć do tego, ale do tego jest oczywiście potrzebna zmiana polityczna. W tej chwili na agendzie obecnych władz nie ma absolutnie pomysłu, aby dołączać do strefy euro. To jest wręcz traktowane jako zagrożenie polskiej suwerenności, całkiem niesłusznie. Ja uważam, że to jest raczej pretekst do tego, żeby utrzymać władzę nad krajem, a nie akurat troska o to, czy żeby Polska się szybciej rozwijała, bo można wykazać, i mamy cały szereg analiz na ten temat, że przyjęcie euro przez Polskę byłoby korzystne i pozwoliłoby przyspieszyć nasz rozwój gospodarczy.
Jesteśmy krajem eksporterów.
No oczywiście, dlatego kraje, które się bardziej integrują, mają lepsze warunki do rozwoju. One mają większe możliwości, one się wzajemnie wspierają, mają więcej ujednoliconego prawa. Ich firmy nie muszą napotykać na rozmaite bariery, nie muszą zderzać się z nowymi rodzajami ryzyka, działając na rynkach innych państw. Tam wszystko się mniej więcej odbywa podobnie. No i posługują się wspólną walutą. Nie ma ryzyka kursowego, nie ma kosztów związanych z wymianą walut. Nie ponosi się także innych kosztów, takich jak wyższe stopy procentowe, które w Polsce są wyższe. W związku z tym kredyt jest droższy niż w krajach strefy euro.
Ja nie ukrywam, panie profesorze, że poza tym tutaj EFNI byłem na innych kongresach, które się odbywały bardzo licznie we wrześniu choćby. I słyszałem tam, że skoro w klubie organizowanym przez Francuzów i Niemców niekoniecznie widzimy dla siebie miejsce, to zróbmy sobie swój, alternatywny. Liczymy na to, że tak jak we Włoszech to się stało, powiedzmy ugrupowania sprzyjające nam duchowo się pojawią i my sobie stworzymy tak naprawdę Europę pierwszej prędkości, a oni niech sobie robią swoje. Czy to jest mrzonka, czy to jest coś, co rzeczywiście to jest, może się ziścić?
Panie redaktorze, to jest bardzo naiwny pogląd, by nie powiedzieć w ogóle dziecinada. Dlatego, że to nie jest tak, że my sobie stworzymy strefę walutową, do której dołączy jeszcze może, nie wiem, Węgry czy
najlepiej, żeby wszyscy ktoś złotówkę jeszcze, przyjęli, tak?
I najlepiej, żeby wszyscy przyjęli, bo to jest w ogóle nierealne po pierwsze. Po drugie, potencjał gospodarczy takiej strefy byłby bardzo wątły. To w ogóle nie ma najmniejszego sensu. Nasz handel głównie jest prowadzony z Niemcami, a także z Holandią, Włochami i Francją, a nie z Węgrami.
Czyli tam.
W związku z tym, z tymi musimy mieć wspólną walutę, bo wtedy najwięcej korzyści odnosimy, że jest wspólna waluta. A po drugie, w naszej części Europy występują inne ryzyka geopolityczne. Tu trzeba też pamiętać, że euro jest pewną polisą ubezpieczeniową w zakresie pewnych działań agresywnych. To jest takie finansowe NATO, można powiedzieć, do pewnego stopnia. Dlatego, że ja już wspomniałem, że tamte kraje strefy euro, one budują własne systemy stabilizowania gospodarki, europejski mechanizm stabilizacyjny, Europejski Bank Centralny ma olbrzymie możliwości dofinansowania i one mogą przyjść z pomocą kraju, który dotknięty będzie jakimś kryzysem. Gdy jesteśmy sami z własnym bankiem centralnym, to niestety, ale jesteśmy znacznie bardziej narażeni na ryzyko agresywnych działań sąsiadów ze wschodu. I wtedy niestety strefa euro nie przychodzi nam z pomocą, bo sami nie chcemy do niej dołączyć. O tym trzeba pamiętać.
Na koniec chciałem zadać panu profesorowi trudne pytanie, bo rozmawiamy przed wyborami. Nie wiemy, kto obejmie władzę po tych wyborach. Wszystko się może zdarzyć. Ale gdyby pan miał zrobić jako były minister taki one pager tak zwany, czyli zestaw podstawowych informacji i rekomendacji dla przyszłego ministra spraw zagranicznych i premiera, to co by to było?
Oto długa lista jest. Praktycznie polska polityka zagraniczna nie istnieje pod rządami PiS, bo ona została właściwie kompletnie podporządkowana polityce wewnętrznej, prawda? Stosunki z Niemcami służą do budzenia strachów wśród społeczeństwa tak, żeby przekonać społeczeństwo, że tylko PiS może obronić przed agresją Berlina. Nie ma czegoś takiego. Stosunki z Brukselą to jedno pasmo konfliktów i porażek, trzeba powiedzieć. Polska nie dostaje pieniędzy z Unii Europejskiej, co jest w 100% winą tego rządu, który nie był w stanie doprowadzić do tego, żeby sięgnąć po pieniądze na Krajowy Program Odbudowy i z wieloletniego budżetu. No, to są obszary wymagające natychmiastowej interwencji. No, można powiedzieć, że pacjent jest na ojomie i trzeba natychmiast działać, żeby po prostu pacjent nie odszedł. I dlatego nowe władze, które zostaną wyłonione, władze demokratyczne mam nadzieję, będą musiały bardzo szybko zabrać się za poprawę stosunków z Berlinem, Paryżem i Brukselą, no ale także z Kijowem, bo tu w ostatnich tygodniach doszło do jakiegoś zupełnie niezrozumiałego załamania.
Znowu z powodu polityki wewnętrznej.
Znowu z powodu oczywiście polityki wewnętrznej, prawda? I z powodu sporu o to, kto przeciągnie na swoją stronę.
Bo nam rolnicy odpłyną z elektoratu.
Większość, albo elektorat, albo chodzi o elektorat antyukraiński, albo albo właśnie o sprawę zboża ukraińskiego, którą można było 100 razy załatwić w zupełnie inny sposób. Ale mamy też wiele do zrobienia w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, bo te stosunki nie są najlepsze. No także agenda dla nowego ministra spraw zagranicznych jest naprawdę bardzo bogata.
Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Zobaczymy za parę dni, co to oznacza dla nas. Bardzo dziękuję. Moim gościem był profesor Dariusz Rosati.
Bardzo dziękuję
za rozmowę.
Dziękuję bardzo.